Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Szwajcer.
Dzień dobry, panie Jarosławie.
Dzień dobry, pani.
Panie Jarosławie, czy pan lubi starych ludzi?
I tak, i nie, bo to nie jest wcale takie proste i tak łatwo się chyba na to pytanie nie da odpowiedzieć.
Przedstawię państwu oczywiście pana Jarka. Pan Jarosław jest doktorantem w Zakładzie Semiotyki i Literatury naszego Uniwersytetu, jest redaktorem w krakowskim wydawnictwie Austeria i publicystą Tygodnika Powszechnego, a jak mi powiedział, od kilku lat nic nie robi, tylko pisze o śmierci. Oczywiście to przesada, bo pewno różne inne rzeczy pan robi, ale... Pan ma lat niespełna 30. 30.
Niespełna 30, właśnie, dokładnie.
Skąd w nas taka niechęć do starych ludzi? Mówię oczywiście generalnie, bo im jesteśmy starsi, tym postrzegamy tych ludzi troszkę łagodniej. Ale tak naprawdę w całym świecie panuje przecież kult młodości. Starzy są niepotrzebni. Nie mogą nas zbyt wielu rzeczy nauczyć, bo to, co wcześniej robili, to i tak się sypało, żeby zostać tylko w Polsce.
Żartem najpierw. Wszystko, co można na ten temat powiedzieć, jest niewiarygodne i nieprawdziwe, bo niedoświadczone przez nas. Cóż wiemy o starości mając 30 lat? Nic. Albo prawie nic. Co kiedyś powiedział Czesław Miłosz, zapytany w jednej z rozmów, co sądzi na temat przemijania, starości, odchodzenia, powiedział krótko: jestem przeciw. A mówiąc poważnie, odwróciłbym to, co pani powiedziała na początku, że jest niedobrze, że jest trudno. Czy wcześniej bywało lepiej, pani zdaniem?
Nie wiem, ale teraz żyję i to, co obserwuję, jest bolesne. Ludzie po 50 traktowani są jako właściwie bezużyteczni. Oczywiście ja będę generalizować takie tezy. Aha. Być może dla całości tematu są nieuprawnione, ale wszyscy chcemy być piękni i młodzi, a starzy ludzie mają coraz trudniej. Właściwie niewielu o nich myśli. Myśli się o tym, że się będzie starym kiedyś, że to będzie później. A przecież wszyscy będziemy starzy i uciekamy od tej myśli jak możemy.
Starość od zawsze była rzeczą pogardzaną, była pomijana. Niechętnie o niej mówiono. Starość jest niejednoznaczna. Ja myślę tak, że tyle jest starości, ile ludzi. Ja bardzo wierzę w te słowa, które kiedyś przeczytałem u Swamiego Mukatanandy, że świat jest twoją własną historią, że w życiu opowiadasz swoją własną historię i słuchasz swojej własnej historii. Jeśli słuchasz uważnie, możesz zrozumieć jaźń.
Ale panie, to znaczy, nie mogę się zgodzić.
Z czym się pani nie może zgodzić?
No przecież kiedyś starość była w cenie. Starzy ludzie to byli ludzie z autorytetem, do których chodziło się poradę. Ja już nie wspomnę tych czasów starożytnych, ale no, dziadek w rodzinie, babcia w rodzinie, teraz się ich ignoruje, teraz się macha na nich ręką, oni są nieważni. Dla nich nie ma nawet przedmiotów budowanych. Świat wokół nich jest tak zbudowany, że oni właściwie mogą siedzieć tylko w kącie na fotelu i palić w kominku. I stają się potrzebni tylko w sytuacjach awaryjnych. O to mi chodzi. O takie odrzucanie ludzi starych i zapominanie o nich w świecie. Przecież oni mają wszędzie gorzej. I w banku, i w sklepie, i w telefonii komórkowej. Wszystko się tak szybko zmienia, że oni nie nadążają. Oni
dobrze,
są
to ja się, to w jakimś sensie się z panią zgodzę, bo to zawyrokował jakby ten czas. Żyjemy rzeczywiście w bardzo skomplikowanych warunkach, jeśli chodzi o rozwój cywilizacji i techniki. Nigdy wcześniej, podejrzewam, ludzie starsi właśnie nie byli zmuszeni do takiego aż przystosowywania się do rzeczywistości, w której się znaleźli.
Nigdy nie byli tak bezradni wobec
niej. Nigdy nie byli w pewnym sensie tak bezradni. To oczywiście pojawia się kilka pytań, co można by było zmienić. Nie wiem, ale nie wydaje się pani groteskowe, śmieszne, szukam słowa, bo to, co powiedziałem, nie jest najlepsze. Kiedy takim dzisiaj poklaskiem, szacunkiem cieszą się te uniwersytety trzeciego wieku, albo na przykład zobaczy pani w osiedlowych domach kultury starszych ludzi, którzy tańczą sambę. Czy to dla pani jest całkiem normalne i przyjmuje to pani jako oczywistość i nie rodzi się w pani pewien rodzaj takiej podejrzliwości, że kurczę, jest to śmieszne. Pytanie jest takie, dlaczego byłoby to śmieszne?
Dla mnie to nie jest śmieszne, ale wiem, że to jest śmieszne dla otoczenia. Dla wielu innych ludzi, ja myślę, nie rozumiem, dlaczego ich to śmieszy. Ja nie wiem, czy ja bym chciała w takim towarzystwie uczestniczyć. Jeszcze aha, nie wiem. Ale dlaczego odbierać im to prawo i śmiać się w kącie z tego, że oto senior i seniorka wybierają sobie miss seniora, bo takie wybory się właśnie w Poznaniu niedawno odbyły.
No, a rodzaj takiego jakby mojego nieprzystawania do tej rzeczywistości, prawda, polega na tym, że to jest, kurczę, niewiarygodne.
Ale dlaczego?
To znaczy, tu jest niewiarygodność polegająca na tym, że to jest zaprzeczenie wobec życia. W którymś momencie pewne rzeczy się wyczerpują, żeby mogły pojawić się nowe. Nie uda nam się zachować takiej świetnej kondycji fizycznej, jaką mieliśmy, kiedy mieliśmy lat 30 czy 40, wtedy, kiedy mamy lat 80 czy 90, prawda? Bo to jest nienormalne i nienaturalne. I tego nie da się zrobić. Nie da się w którymś momencie też połączyć tego wszystkiego, co wiąże się z naszą młodością, czyli jakiegoś erosa, prawda?
A skąd pan to wie? Właśnie pan tego nie może wiedzieć. Ja teraz przepraszam, bo tak mówię, pana zaprosiłam. Mnie się zdaje, że nawet w 90-letnim człowieku może się obudzić to wszystko, co jest teraz w nas, w panu, w jeszcze młodszych ludziach.
Ja się z panią zgodzę, tyle tylko, że musimy się pogodzić z naszymi ograniczeniami, które będą się pojawiały.
Dobrze, ale z tym, że mają się z tego śmiać z boku ci, którzy widzą przez okno, że oto oni szydełkują albo tańczą, albo, nie wiem, wygłupiają się.
Nie mówię o takim prymitywnym śmiechu, o czymś, co odbierałoby tym ludziom prawo, ale mówię o jakimś rodzaju nieprzystawalności właśnie tych wydarzeń, do tego, jak wygląda nasza rzeczywistość. I to jest też bezczelnie powiedziane. Bezczelnie, bo nagle musielibyśmy sobie uświadomić, czym rzeczywiście jest starość. Czy starość ma jakieś przywileje i prawa? Każdy z nas w jakimś sensie chce czuć się wyjątkowy i szczególny. I tę wyjątkowość i szczególność przydajemy sobie na różne sposoby. Niekiedy jest to choroba, niekiedy jest to los, sytuacja, prawda, kiedy opowiadamy o sobie, że zostaliśmy bardzo skrzywdzeni. No tak, ale co z tego ma wynikać wobec drugiego? Dlaczego przyjmować wobec życia czy wobec świata postawę roszczeniową? Od kogo ja mogę czegoś oczekiwać? Nagle widzimy, że coraz rzadziej jeździmy do domu rodzinnego. Nagle widzimy, że nie znajdujemy wspólnego języka z matką czy ojcem. I na czym to polega? Szukamy jakiejś odpowiedzi w sobie i nagle się okazuje, że jest w nas jakaś zima i nie potrafimy się z tej zimy wyprowadzić, jak to świetnie napisała Krystyna Miłobędzka. No bo jest w życiu na coś czas i jest w życiu jakaś niemożliwość, żeby to wszystko potem sensownie układać według określonego pomysłu. Tak się nie da,
ale
bo życie zaczyna
momencie,
biec własnym rytmem.
Ale w pewnym momencie, jak się kończy lat 40, to człowiek nadaje swojemu postrzeganiu taką coś dodatkowego, znaczy zatrzymuje się w tym ruchu i myśli sobie, Boże, przecież to oni za chwilę odejdą i ja będę w ich miejscu. To jest naturalne oczywiście.
Tak.
W naszym kraju ci starzy ludzie, oni są jeszcze dodatkowo odsunięci, bo oni schrzanili to, co się w naszym mniemaniu budować tu mogło. Część z nich czuje się bardzo sfrustrowanymi i postrzeganymi jako niepotrzebni. Dodatkowo. Pani Krystyna Miłobędzka, to jest pani, starsza pani.
32
rok. Lubi pan z nią rozmawiać. Przecież gdyby nie ta sympatia, nie byłoby tej pracy nad książką Szare Światło, nie byłoby kontaktów z nią i jej mężem Andrzejem Falkiewiczem.
Ale tu sobie też odpowiedziałem na bardzo ważne pytanie. Tutaj tą instancją sprawczą tych moich rozmów, tych spotkań z panią Krystyną była jej starość, czy było coś więcej? Była jej osobowość. Starość, czy starzenie przydało czegoś więcej? Starość potęguje w nas wiele rzeczy, niewątpliwie. To znaczy, stajemy się tacy, owacy, tyle tylko, czy to przez starość się dzieje. Poprzez nią właśnie stajemy się bardziej zgorzkniali, krytyczni, niechętni wobec drugiego. Czy to nie jest trochę tak, że żeby zostać na starość cudownym, miłym staruszkiem, to nie polega na tym, że wcześniej należy być kimś takim, kto lubi rodzinę, kto lubi ludzi, krótko mówiąc?
Ja myślę o tych starych ludziach, których widzę codziennie i mijam ich. I oni pewno są różni. Jedni są sympatyczni, inni są właśnie bardzo niesympatyczni i rozgoryczeni. Ale dlaczego musimy przełamywać to i rozmawiać w ten sposób, a to nie mogłoby być naturalne, że starzy ludzie są szanowani, że starym ludziom się w jakiś sposób daje trochę więcej miejsca niż teraz, że trochę się dla nich tego miejsca czyni.
To musielibyśmy się na coś umówić. A wszystko w życiu, co jest rodzajem jakiejś umowy, jest w wielu miejscach bardzo niewiarygodne wobec tego, jak życie wygląda. Wszystkie realizacje, o których mówimy i których byśmy oczekiwali, to jest rodzaj jakiegoś planu, który byśmy chcieli przyłożyć na rzeczywistość. I nagle się okazuje, że ona nam skrzeczy. Przypominam sobie 99 rok, kiedy zaczynała się taka szalona kampania funduszy emerytalnych. Można było zobaczyć staruszka, który gdzieś w kącie pokoju stoi na nartach, a starsza pani siedząca na fotelu wysypuje mu z miski puch, który ma być jakąś namiastką śniegu. To pokazuje starych ludzi jako naiwnych, trochę sfrajerowanych, prawda, staruszków, którzy nie mogą sobie na parę rzeczy pozwolić i ich życie wygląda tylko jako namiastka czegoś. I to, co się okazuje z badań, bo sobie to przejrzałem, nie zostało chętnie kupione. To życie jest prawdziwsze, które oglądamy, a oglądamy właśnie tych ludzi, którymi nikt się dzisiaj nie interesuje. Ludzi, którzy muszą żyć za jakieś 400, 500, 600 zł jakiegoś zasiłku i jest to straszne. Patrząc na naszą rzeczywistość i naszą codzienność, tak jak ona wygląda, powiedziałaby pani, że stary człowiek to jest jaki człowiek?
Ja wiem, bo ja zaglądałam do tych wyników. Po pierwsze, z tych badań wynika, że im jesteśmy starsi, tym te granice przesuwamy. To jest tak od 68 roku życia.
No i to żadna starość, bym powiedział. powiedział.
A wie pan, jak się mówi o osobach w komunikatach policyjnych, na przykład staruszka przechodząca przez ulicę, potem się okazuje, że miała 65 lat, została potrącona przez samochód. Taka dezynwoltura w opisywaniu losów tylko, starych ludzi.
No dobrze, ale to tylko język. No rzeczywiście, jest starzec i jest staruszka.
Idzie wolno przez ulicę i dlatego...
Nie, a staruszka ma w sobie takie zabarwienie zdziecinnienia, prawda? Tak jak wiele starszych osób, które doświadczone jakąś demencją, zapomnieniem, stają się nagle dziećmi. Starość, okazuje się, będzie miała bardzo wiele twarzy. Czym może być starość? Starość może być czasem mądrości, tak? To są starsi, do których się zwracamy jakieś rady czy porady. Ale starość będzie też miarą naszego życia. To psalmista będzie mówił, miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, i doda coś bardzo znamiennego. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, prawda?
A wie pan, co jest jeszcze starością? To, że jak się ma te 60 kilka lat, to się okazuje, że się przestaje być potrzebnym firmie, bo ciągle przychodzą młodzi i oni o 60 czy 50 kilkuletnich osobach mówią, że właściwie do widzenia. Jakoś mądrze ustosunkować jednych wobec drugich. Oczywiście każdy z domu wychodzący będzie inaczej traktował starych ludzi, bo to zależy od tego, jak zostaliśmy wychowani. Ale czy się panu nie wydaje, że generalnie nie jest dobrze z traktowaniem ludzi starych w naszym kraju? Przez taki ogół, przez taką codzienność, przez takie zwyczajne życie codzienne, nie wiem, w tramwaju, w sklepie, gdziekolwiek.
Ten rodzaj takiego prymitywizmu w podejściu do życia, w podejściu do rzeczywistości daje się obserwować właśnie w szkołach. Ostatnio spędziłem 2 lata pracując z młodzieżą maturalną i czasami sporadycznie z młodzieżą gimnazjalną. I tam można było zaobserwować bardzo ważne symptomy naszej rzeczywistości. Tego, jak oni myślą o świecie i z czego to wynika. Oni na dzień dobry mają postawę roszczeniową. Oni wszystkiego oczekują. Nie chcą pracować. Dla nich najważniejsze jest to, że będą zdobywać Oscary i będą dostawać literackie nagrody Nobla, ale to nie jest okupione pracą.
I jeszcze bardziej wobec tego boję się tego, co się stanie, kiedy oni będą starsi. No kiedy będą tutaj mogli usiąść, opowiadać sobie o starości, bądź
ja
nie.
Do tego
ja
właśnie...
myślę, że w ogóle nie przyjdzie im do głowy, niestety, żeby o tym porozmawiać. A może nie, mam rację, może dojrzeją do tego momentu. Tylko dla nas będzie już za późno.
Naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. Wydarzy się jedno. Będziemy nadal chorować, będziemy nadal się starzeć i nadal umierać. I nie ma na to żadnego lekarstwa.
Boi się pan być stary?
Czy podziwiam ludzi, których obserwuję, bo mam szansę takiego oglądania ludzi, którzy mają lat właśnie 70-80 i do dzisiaj pozostają osobami aktywnymi. Tak bym chciał. Jeśli wyjedzie się za granicę, przecież tam nie widać starszych Polaków. To z czegoś wynika. No właśnie wynika z naszych możliwości ekonomicznych. Nas nie stać na podstawowe rutinoskorbiny, które moglibyśmy sobie kupić w aptece. To jest przerażające, że ludzie szukają zamienników, że ludzie nie mogą zrealizować podstawowych recept na
to. Z pana relacji z ludźmi starszymi wynika jakaś nauka? Czego się pan nauczył od starych ludzi? Czy są jakieś rzeczy, które dzięki nim, które im właśnie pan zawdzięcza?
Zawdzięczam chyba bardzo wiele, bo cały mój kształt tej rzeczywistości, którą dzisiaj obserwuję i w której żyję, wynika właśnie z tego, że obserwowałem więcej ludzi, którzy odchodzili, niż tych, którzy się rodzili, i miałem więcej do czynienia z osobami, które w jakimś sensie rozstawały się z tym światem. Obserwowałem jedno, że wraz z tą radością poznania, radością odpowiedzi na wiele pytań, płynie jedna wielka gorycz poznania tej sytuacji. To znaczy tego, że jesteśmy przeznaczeni właśnie do znikania. Tego, że w którymś momencie musimy się skończyć. Tego, że przychodzi w którymś momencie czas jakiejś niemocy. Czas, który zamienia nasze mieszkania w rupieciarnie, powoduje, że stajemy się w jakimś sensie niepotrzebni.
Taka wiedza o pewnej pewności, że tak się nieładnie wyrażę. Takie przekonanie, że tak właśnie ma być i że tego nie mogę zmienić, a czego zmienić nie mogę, to muszę zaakceptować. Taki spokój, mam wrażenie, można pobrać od tych ludzi.
Czasami udaje się go odkryć i odnaleźć w tych ludziach, ale to znowu jest spowodowane ich osobowością, ich nastawieniem do życia i do rzeczywistości. Z drugiej strony przecież z nami mam do czynienia z osobami, które są przerażające w swojej starości. I to nie chodzi tylko o jakby ten rodzaj przypadłości, który jest niezależny od nich, ale o to, że oni właśnie tacy są, że oni zawsze tacy byli. I ta starość tylko spotęgowała jeszcze ten rodzaj roszczeniowości i ten rodzaj właśnie poczucia się, czy czucia się wyjątkowym. Ja coraz mniej wierzę w pogodną jesień. Jestem zakochany wręcz w książce Ryszarda Przybylskiego zatytułowanej Baśń zimowa, eseje o starości. On tam rozkłada ten mit złotej, pogodnej jesieni. On mówi o starości jako o czasie agresji wspomnień, o degradacji. Przypomniało mi się coś takiego, że proszę zwrócić uwagę, że w wielu momentach naszego życia na coś czekamy. To znaczy czekamy na coś właśnie, co ma się wydarzyć. Na co czekają ludzie starzy? Odpowiedź jest jedna i bardzo gorzka. Czekają na śmierć. I ta świadomość, która do nich przychodzi, przychodzi w takiej albo w innej postaci. I można się z tym pogodzić albo to odrzucić. Odrzucenie pokazuje jedno, że jest to strasznie śmieszne. Czego jeszcze ta starość dotyka? Dotyka wiecznego niedopoznania. Starzy ludzie, mądrzy starzy ludzie, nigdy nie odpowiedzą pani na pytanie, jest właśnie tak. Nie wiem, wydaje mi się, to może być tak. Prawda? Czy pani myśli o starości? Czy warto myśleć o starości ciągle?
Ciągle nie, ale coraz częściej.
Czy ja powinienem w wieku 30 lat myśleć o starości?
Może tylko wtedy, kiedy dostrzega pan starych ludzi.
Może tylko wtedy, ale znowu to jest też jakby zaprzeczenie temu momentowi mojego życia, w którym się znalazłem, prawda? Kiedy spoglądamy na przykład, nie wiem, oczami 30-latka na świat, no nic nie może być takie same, kiedy spogląda się na ten świat w wieku lat 60, prawda? Widzi się coraz bardziej jakby swoją śmieszność, małość, bo spogląda się z własnej perspektywy. Warunek jest jeden, chcieć to zauważyć, chcieć to zobaczyć. Spędzam długie godziny z osobami starszymi na rozmowie, ale te rozmowy, wie pani, one zawsze się udają wtedy, jeśli właśnie ktoś nie mówi tylko o wizytach u lekarza i nie mówi...
O tym, że ma za mało pieniędzy w portfelu.
Że ma za mało pieniędzy w portfelu, bo ja o tym wszystkim wiem.
I że go boli w boku i tak dalej.
Bo takich rozmów może pani wysłuchać 5, natomiast 6 i 7 staje się dla nas nie do pokonania.
I salwujemy się ucieczką.
Salwujemy się ucieczką. Podejrzewamy kogoś. Jeśli ktoś był taki czy inny, to już zawsze pozostanie jeden i ten sam. I to jest właśnie taka potrzeba w nas, żebyśmy się oczyszczali ze złych wspomnień. Chodzi o to, żeby to życie jakby pokonywać w każdym dniu na nowo. Wtedy może ono jest łagodniejsze, ale to mówię tylko może. A to wszystko, co mówię, mnie samego przeraża, bo jest to poznane z obserwacji i niedoświadczone sobą, więc niewiarygodne.
No bardzo byłabym ciekawa opinii państwa, zwłaszcza starszych naszych słuchaczy, ale mam obawę, mam wrażenie, że oni nie wszyscy, większość z nich nie ma dostępu do tej technologii, w której proszę o to, żeby do nas napisać. Jarosław Borowiec, bardzo dziękuję.
Bardzo pani dziękuję.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.